Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem Radia Zielona Góra jest Jarosław Porwich, Wolni i Solidarni. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
No, jesteśmy w tygodniu, który poprzedza uroczystości pogrzebowe premiera Jana Olszewskiego. W sobotę te uroczystości w Warszawie. Jest również zarządzona żałoba narodowa. Jak będzie pan wspominał sylwetkę premiera?
No, premiera Olszewskiego udało mi się osobiście poznać. Miało to miejsce w drugiej połowie lat 90., kiedy organizowałem w imieniu Solidarności Gorzowskiej konferencję taką w Gorzowie pod tytułem Praworządność w państwie polskim. Czas miniony, obecny, przyszły. Porozmawiałem, miałem okazję i wielki zaszczyt porozmawiać z panem premierem. I podczas tej rozmowy, podczas tej konferencji mówił między innymi jedną rzecz, podkreślał, tak, że nie będzie Polski wolnej, Polski sprawiedliwej, takiej, jakiej byśmy sobie wymarzyli, jeżeli od władzy nie odsuniemy, ze struktur władzy nie odsuniemy komunistów ogólnie rzecz ujmując, czyli i pracowników Służby Bezpieczeństwa, i współpracowników Służby Bezpieczeństwa, i różnego rodzaju maści agentów.
Stało się jednak inaczej.
Stało się inaczej i do dzisiaj nie udało nam się ziścić jak gdyby tych słów, które były wypowiedziane przez pana premiera Olszewskiego. To jest jak gdyby jedna sprawa. Druga sprawa, premier Olszewski, on całym swoim życiem pokazał, że można służyć Polsce, że można być wiernym swoim zasadom, ideałom i dlatego należy mu się olbrzymi szacunek, bo chcę tylko przypomnieć, on naprawdę zasłużył na miano męża stanu, w przeciwieństwie do niektórych ludzi, którym nam się próbuje wmówić, że byli mężami stanu, a tak naprawdę mieli tylko epizod służby dla Polski, tak? Zostali w pewnym miejscu, w pewnym czasie, nie wiem, premierami, ministrami, natomiast później po jakimś czasie pokazali, że tak naprawdę dla nich liczy się prywata, liczą się tylko takie partykularne interesy.
Z premierem Janem Olszewskim łączy się właśnie kwestia roku 92, lista Antoniego Macierewicza, to ta nocna zmiana i to, co w tej chwili jest przypominane. Spotyka się pan na pewno z takimi argumentami, że to trzeba było zatrzymać, dlatego, że było to robione na dziko, że prowadziłoby to de facto do jakichś napięć i krzywdy ludzkiej. Co pan odpowie osobom, które w ten sposób myślą i patrzą na tamten czas początku lat 90.
Nie, to jedna wielka bzdura. Gdybyśmy wtedy wyczyścili Polskę, to nie mielibyśmy dzisiaj Polski tak mocno wykoślawionej. Tak? Później oczywiście premier Olszewski zatrzymał tą dziką prywatyzację, zatrzymał to rozkradanie majątku narodowego, a później po obaleniu rządu Olszewskiego jak gdyby do tego wrócono. Pamiętamy przecież program powszechnej prywatyzacji, pamiętamy Balcerowicza, pamiętamy obecnego europosła Platformy Lewandowskiego, kiedy oni tworzyli Narodowe Fundusze Inwestycyjne, pod które podlegały firmy państwowe i tak naprawdę rozgrabiono nasz majątek narodowy za symboliczną złotówkę i to trafiło w prywatne ręce, to trafiło w ręce bardzo często ludzi ze służb specjalnych, czyli ze Służby Bezpieczeństwa albo do łap ludzi stanowiących nomenklaturę PZPR-owską. Polacy zostali tymi przeobrażeniami bardzo mocno skrzywdzeni i tak naprawdę dzisiaj nadrabiamy to, co wtedy straciliśmy.
A pan jest użytkownikiem Twittera, widział pan kondolencje i wpis przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska, który wspominał osobę Jana Olszewskiego. Tam mnóstwo osób w komentarzach przypomniało Donaldowi Tuskowi jego rolę w tej całej sytuacji i te słynne zdanie policzmy głosy.
To tak, pięknie napisał, jak gdyby takie skreślił dwa zdania, chyba takie bardzo, bardzo okrągłe, bardzo ogólne o tym, że premier Olszewski był osobą zacną, natomiast wielokrotnie, między innymi też 4 czerwca 92 roku, przyczyniał się do tego, żeby obalić premiera Olszewskiego, jego rząd. Później uczestniczył w tym takim przemyśle pogardy, który był skierowany właśnie między innymi do premiera Olszewskiego. Także to jest jedna wielka hipokryzja, i takich hipokrytów jak Donald Tusk nam nie brakuje.
No dobrze, ale mamy w tej chwili, już mówi się o inicjatywie 4 czerwca i kwestii odmiennej, ale też związanej z latami 90., czyli kwestia tych wyborów.
Panie redaktorze, szanowni państwo, dla mnie Donald Tusk jest osobą bardzo niewiarygodną. Jest osobą, która bardzo często łamała składane obietnice, która bardzo często kłamała, która tak naprawdę na tym stanowisku, które obecnie piastuje, no nie zrobiła nic dla Polski, a wręcz przeciwnie. I jego partykularne interesy jego środowiska, jak gdyby no, były tym wyznacznikiem tego, w jaki sposób on postępował. On bardzo często przedkłada interes Polski nad interes prywatny albo swojego środowiska. No tak nie powinien postępować no, polityk wysokiego formatu.
Dobrze, ale wróćmy do samych wyborów i tych wyborów, o których mówi się, że to były pierwsze wolne wybory. Można tak mówić o tym?
O których wyborach?
No tych wyborach pierwszych, kiedy to opozycja miała procentowo możliwość wskazania kandydatów i wystawienia kandydatów do Sejmu.
Mówi pan o 89 roku? No co, no wtedy rzeczywiście no Polacy powiedzieli bardzo głośno nie komunistycznej władzy. Dano mandat tym ludziom Solidarności, ludziom opozycji antykomunistycznej, nowym osobom, które stanowiły różnego rodzaju środowiska. No i nie wykorzystano tej szansy i bardzo źle się stało, ponieważ wtedy trzeba było jak gdyby przeciąć bardzo mocno to, co miało miejsce podczas Okrągłego Stołu, kiedy powstawały różne podstoliki ekologiczne do spraw pluralizmu, takie, owakie, tam ich chyba było 10 albo nawet kilkanaście. Choć i pracowano nad różnymi sprawami w różnych obszarach, natomiast prawda jest taka, że obowiązywał układ ten magdalenkowy, to porozumienie z Kiszczakiem, z Jaruzelskim i w tym, w tych tematach no, wiele osób odegrało bardzo niedobrą rolę, niestety, i później to po prostu procentowało w przyszłości bardzo negatywnie.
Jak rozumiem, o tym będziemy jeszcze sporo mówić i komentować, bo rocznica zbliża się, przed nami również wybory do Parlamentu Europejskiego i wybory do Parlamentu Krajowego. Czy pan poseł już wie, z jakiej listy i gdzie będzie kandydował i ubiegał się? Bo w tej chwili to można powiedzieć, że Jarosław Porwich już zaczyna być posłem rozpoznawalnym w kraju, nie tylko w województwie lubuskim.
No miło mi to słyszeć.
Ale aktywność mediów w mediach krajowych jest dość zauważalna.
No jest zauważalna, natomiast powiem tak, no sytuacja jest dynamiczna, zawsze to powtarzam. W polityce bardzo dużo się dzieje. Proszę zobaczyć, różnego rodzaju projekty się pojawiają. Ja wiem jedno, że podpiszę się albo wpiszę się w taki projekt, który no nie dopuści do tego, żeby ponownie rządziła Platforma Obywatelska, bo ja wiem, że po prostu to były bardzo złe lata dla Polski. Jeżeli miałoby to wrócić, znów wierno poddańcza polityka w stosunku do Niemiec, wyprzedaż majątku narodowego, bo tego możemy się na pewno spodziewać i po prostu przyhamowanie olbrzymie w sprawach społecznych i tak jak teraz mamy miejsce i widzimy, obserwujemy, jak mocno, jak duży nacisk został położony na sprawy społeczne w wielu obszarach, że to zubożenie społeczeństwa jak gdyby zminimalizowało się, że bardzo wiele polskich rodzin może w końcu oddychać pełną piersią. No nie chciałbym, żeby to było przyhamowane. Także ja tu jestem, wie pan, tematem całkowicie marginalnym.
Ale proszę tak nie mówić, bo po powołaniu Adama Andruszkiewicza do rządu na wiceministra cyfryzacji, no to jednak pan w tej chwili w kole no te pierwsze skrzypce gra.
Pierwsze skrzypce gra Kornel Morawiecki, który już dzięki Bogu wyszedł ze szpitala, już jest po operacji, już jest w domu, już nabiera tych sił. Jestem z nim w bezpośrednim kontakcie. My oczywiście rozmawiamy o pewnych kwestiach. Na co dzień jesteśmy w kontakcie. Notabene oczywiście Kornel Morawiecki będzie uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych pana premiera Olszewskiego. Jak długo, nie wiem, na ile mu sił wystarczy. Natomiast no, rozmawiamy z różnymi środowiskami. Zastanawiamy się, jak możemy wspomóc te działania, które będą pchały Polskę w dobrym kierunku. I to jest dla nas jak gdyby wyznacznik. A to, czy Morawiecki się tam pojawi, Kornel, czy Jarosław Porwich tam się pojawi, to jest naprawdę rzecz drugorzędna. Ja wcale nie muszę być posłem, ja mogę na innym polu jak gdyby no, realizować pewne zadania.
Jak pan skomentuje sytuację Adama Andruszkiewicza i te ataki, które są na niego czynione jako wiceministra? No trzeba przyznać, że stał się przedmiotem. Niektórzy mówią o hejcie, inni bardziej liberalnie podchodzący do tego, jakie są stosunki między politykami, mówią po prostu o atakach związanych z tym, że kiedy się obejmuje funkcję, no to trzeba się liczyć z tym, że atak będzie.
Panie redaktorze, szanowni państwo, to jest jeden wielki hejt. Tu chodzi o to, żeby ustrzelić człowieka, który też ma kontakty z premierem Mateuszem Morawieckim, bo mamy takie kontakty, utrzymujemy takie kontakty. To jest młody człowiek, to jest w mojej ocenie wielki patriota, to jest człowiek, który chce służyć Polsce. No i wyciągnięto przeciwko niemu różnego rodzaju wielkie działa i przoduje w tym TVN, przoduje w tym Gazeta Wyborcza, przoduje w tym Super Express, inne niemieckie, że tak powiem, niemieckie media, które funkcjonują w Polsce. Bardzo mocno w niego uderzono, zresztą nie po raz pierwszy. Wcześniej mówiono, że on jest faszystą, że on jest ruskim agentem, teraz już, że fałszował pewne podpisy, natomiast tak naprawdę on nie jest ani oskarżony, nie jest osobą oskarżoną.
Ale mówi się, że nie ma doświadczenia, że w tym obszarze prawda, nie ma nic do zaproponowania.
Panie redaktorze, ma i to już działa w pewnych kierunkach. Chodzi o uregulowanie pewnych kwestii, chociażby obywatel, a media społecznościowe, czyli to, co się dzieje bardzo często, banowanie chociażby na Facebooku, czy też różnego rodzaju takie działania, które podejmowane są przez środowiska lewackie, a które jak gdyby tłumią te głosy prawicowe. On w tych obszarach bardzo mocno już jak gdyby działa, ma pewnego rodzaju pomysły. Od pierwszego, tak naprawdę od ostatnich dni grudnia dopiero został ministrem. Jest nim no bardzo krótki okres czasu i on jeszcze pokaże, proszę mi wierzyć, co potrafi. Natomiast te wszystkie jego oskarżenia tak naprawdę bazują tylko na jakimś tam pomówieniu osoby oskarżonej, który, jak wiemy, jeżeli ktoś ma status osoby oskarżonej, może sobie zmyślać, mówić różne rzeczy, chociażby to, że kosmici wylądowali dzisiaj w Zielonej Górze a to chyba nie jest prawdą, prawda?
Polityka krajowa w tym roku zajmować nas będzie, myślę, że w bardzo dużym stopniu. Wybory samorządowe już za nami, ale czy znajduje pan czas, żeby teraz także kwestiami związanymi z funkcjonowaniem województwa lubuskiego się zajmować? Jeśli tak, to w jakich obszarach i na co zwrócił pan uwagę?
Panie redaktorze, w stopniu ograniczonym. Ja zresztą wysłałem sygnały do poszczególnych, do poszczególnych samorządowców, że jestem oczywiście do dyspozycji. Jestem do dyspozycji różnych środowisk. Realizować będziemy różnego rodzaju tutaj projekty dotyczące chociażby nowych ustaw, zmiany pewnych uregulowań i tym się zajmuję. Jestem wiceszefem gospodarki Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju. To jest bardzo ważna komisja. Jestem członkiem Komisji Rodziny i Spraw Społecznych. Tam naprawdę mamy pakiet różnego rodzaju rozwiązań. Zresztą Mateusz Morawiecki, pan premier Mateusz Morawiecki przygotuje teraz jeszcze bardzo ciekawe propozycje. Także na pewno powinniśmy śledzić z uwagą te przekazy medialne, które właśnie tych projektów będą dotyczyć, a które będą służyć społeczeństwu.
No, w takim razie zadam takie pytanie uszczegóławiające, bo jednak Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030, czyli ten dokument taki strategiczny, który określi, gdzie, jakie środki będą dzielone, no on powoduje, że tutaj w naszym regionie pojawiają się pytania, czy ściana zachodnia będzie dobrze zaopiekowana, czy pieniądze może pójdą bardziej na wschód albo na Śląsk. Jak pan to widzi? Bo już wiemy, że i to może być dobry prognostyk dla nas, nie będą premiowane aglomeracje, czyli małe i średnie miejscowości. Zielona Góra i Gorzów na pewno mogłyby wtedy na tym skorzystać. Są także inne lubuskie miasta, które czekają na takie programy.
No i w tym kierunku jak gdyby są działania podejmowane. Chodzi generalnie o zrównoważony rozwój. Chodzi o to, żeby po prostu no, większy strumień pieniądza albo żeby większą opieką objąć te mniejsze ośrodki. I myślę, że to jest naprawdę bardzo dobry kierunek, bo widać jednak tą nierównomierność, jeżeli się człowiek wystarczy przejedzie po Polsce i zobaczy, że jednak te duże miasta jak Poznań, Wrocław, Warszawa są bardzo mocno premiowane, one już naprawdę poszły bardzo do przodu i już o parę klas wyprzedzają te mniejsze ośrodki. I to źle. To trzeba starać się wyrównywać. Oczywiście na pewno nigdy nie doprowadzimy do pełnej równowagi, ale te różnice trzeba
niwelować.
Tak jest.
Poseł Jarosław Porwich był gościem Radia Zielona Góra. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję ślicznie, bardzo serdecznie pozdrawiam.